Posłuchajcie dziś rozmowy o Chorwacji, takiej, która być może Was zaskoczy. O Chorwacji, jakiej nie znacie. Ja nazywam się Julia Wolner, a to jest podcast o kulturze śródziemnomorskiej Lente. Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem poznańskim, które opublikowało niedawno książkę Patrycji Hajenckiej Chorwacja, ciemniejsza strona słońca.
Mówią mi, że jak to nie jesteśmy? Jesteśmy z Bałkanów. Co ty sobie myślisz? Popatrz, to są Bałkany. I jako przykład mówią o problemach w urzędach, o kolejkach, o tym wszystkim takim, co jest znane też Polakom. Więc czasem sobie myślę, czy my też nie jesteśmy z Bałkanów w ten sposób.
Patrycja Hajencka. Chorwacja. Ciemniejsza strona słońca. Wydawnictwo poznańskie. Nie zawsze wszystko sprowadzało się do szelestu mamony. Miljenko Jergowicz, chyba najbardziej znany w Polsce chorwacki pisarz, z charakterystyczną dla siebie nutą ironii zauważył, że turystyka w Chorwacji w ciągu ostatnich 20 lat przybrała formę legalnie zorganizowanego rabunku. Kiedyś, czyli na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku, gdy jej masowa odmiana dopiero zaczynała raczkować, istniało jeszcze miejsce na zwykłą ludzką życzliwość. Taką, która sprawiała, że biedniejszym gościom z Czechosłowacji lub Polski wynajmowano pokoje taniej, traktując to jako inwestycje. Liczono, że dzięki temu znowu zechcą przyjechać za rok. I faktycznie ludzie dość często przyjeżdżali na wakacje do tych samych gospodarzy. Kwitły międzynarodowe przyjaźnie, kwitły i romanse. Dziś, zauważył Jergowicz, turystyka kręci się wokół pieniędzy, za które próbuje się sprzedać wszystko – niezależnie od jakości, a w zasadzie pomimo jej braku. Pisarz nazwał ją turystyką Dnia Sądu Ostatecznego. W Dzień Sądu, jak wierzy się głównie w kręgu judeochrześcijańskim, ludzie zostaną rozliczeni przez Boga z dobrych i złych uczynków, a następnie odpowiednio wynagrodzeni lub ukarani. Chorwatów z ich niecnych postępków nie rozliczy Bóg, zrobią to za niego turyści. Problem w tym, że chorwacka turystyka opiera się na przekonaniu, iż sąd ostateczny nie wydarzy się raz, lecz będzie się powtarzał każdego lata, niezależnie od rezultatów. Cykliczność daje zaś nadzieję na kolejne sukcesy. Chorwatom rzeczywiście, jak dotąd, jakoś się udaje. Z naciskiem na jakoś do piekła nie trafiają, choć niebezpiecznie krążą u jego wrót.
Przy stole, przy naszym lentkowym mikrofonie siedzi ze mną Patrycja Hajencka. Witaj, Patrycjo.
Dzień dobry, cześć, dziękuję za zaproszenie.
Chorwacja zaczyna być trochę ofiarą własnego sukcesu turystycznego, prawda?
Tak, ze względów turystycznych coraz bardziej na tym cierpi. Cierpi i chorwacka gospodarka mimo wszystko, ponieważ jest uzależniona od turystyki, ale cierpi też przyroda, natura, która od masowej turystyki niszczy je.
A w jaki sposób cierpi na tym gospodarka? To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo przecież turyści to pieniądze, turyści to praca, więc teoretycznie my odpoczywamy i cieszymy się słońcem, oni zarabiają, wszyscy powinni być zadowoleni. Jak to wygląda naprawdę, powiedz?
Wszyscy są zadowoleni, ale przez kilka miesięcy w ścisłym sezonie, kiedy turyści faktycznie przyjeżdżają, ale trzeba też dodać, że przyjeżdża ich coraz mniej. Chorwacja jest bardzo nastawiona na niemieckiego turystę, który już od zeszłego roku niechętnie wybiera Chorwację jako miejsce odpoczynku ze względu na ceny. I pamiętam, że w zeszłym roku bardzo dużo media o tym pisały. Też trzeba wziąć pod uwagę, że media też nagłaśniają ten problem i to jest nie zawsze jest prawda i trzeba czasem podzielić przez pół. Ale tak, bardzo dużo się pisało o tym, że niemiecki turysta nie chce przyjeżdżać do Chorwacji i teraz już od kwietnia znowu powtarza się ten sam motyw, czyli niemieckiego turysta, który nie wybiera Chorwacji, a nie wybiera Chorwacji, ponieważ jest drogo. I ostatnio też się coraz bardziej mówi o tym, że rząd próbował działać przeciwko podwyżkom cen, ale ceny znowu nad morzem rosną, więc to nie zachęca. I to źle wpływa na gospodarkę mimo wszystko, bo jeśli ceny są coraz wyższe, coraz słabiej ludzie płacą za jedzenie w restauracji, czy coraz mniej wydają na picie w knajpie, więc nie ma tego zysku.
A powiedz, jak ta masowa turystyka wpływa na takie życie codzienne osób, które mieszkają w nadmorskich miejscowościach, w kurortach? Ja sobie wyobrażam, że to jednak jest ogromnie męczące mieć cały czas hałas pod oknem na przykład, prawda? Ale podejrzewam, że to nie jest jedyny problem i zapewne za tym pięknym obrazkiem właśnie zwiedzających i pięknego morza kryją się również problemy dużo większe.
Oczywiście, tutaj doskonałym przykładem jest Dubrownik. On jest doskonałym przykładem na wszystko, co złe w turystyce, a zwłaszcza jego centrum, z którego miejscowi się wyprowadzają, ponieważ nie da się tam żyć. Jakby, żeby przyjechać, trzeba przyjechać w sezonie do Dubrownika, żeby zobaczyć, że Stradun, czyli główna ulica, to jest miejsce, którym ciągnie się tłum. I tak naprawdę w sezonie ciało obija się o ciało. Więc teraz proszę pomyśleć, gdy ktoś obserwuje, miałby obserwować to codziennie z okna, słyszeć ten hałas, nawoływanie, nie wiem, sprzedających, jakieś pocztówki i tak dalej, to jest nie do wytrzymania, więc miejscowi się wyprowadzają raz przez hałas, dwa są problemy z parkowaniem oczywiście, z ciągłymi korkami, są problemy z cenami. Ja zauważyłam, byłam w Dubrowniku ostatnio przed sezonem i zauważyłam, że ceny są dwa razy większe niż na przykład za ten sam produkt w Zagrzebiu. A oczywiście turysta to widzi, ale miejscowy to widzi codziennie i musi za te pieniądze, które zarabia i których nie ma przeznaczonych na ten czas wakacyjny szalony, kiedy z reguły wydajemy więcej, musi to ze swoich codziennych zarobków za to płacić. I to nie jest przyjemne. Na pewno się odbija. I myślę, że to też się później odbija na cenach apartamentów, na które my narzekamy, bo w jakiś sposób trzeba zarobić więcej, żeby móc to więcej wydać, więc koło się kręci.
Ciekawa jestem, jak wygląda życie młodzieży, czy w ogóle młodych ludzi, może nie tyle młodzieży, co po prostu ludzi młodych, takich, którzy jeszcze sami nie osiągnęli pewnej stabilizacji finansowej, rodzinnej w życiu w takich miejscowościach. Tam w ogóle można jakąś przyszłość sobie planować, czy oni wszyscy uciekają? Bo tak sobie to niestety wyobrażam. Powiedz, potwierdzasz moje obawy?
Oczywiście, że można. To nie jest tak, że naprawdę Chorwacja jest czarną plamą teraz i wszystko, co się tam rozgrywa, jest smutne i szare. Trzeba mieć po prostu pomysł na siebie i trochę może bardziej się postarać, ale też myślę, że i w Polsce problem z pracą dla ludzi młodych jest wciąż palący, więc nie można patrzeć na te problemy jako tylko problemy, które dotyczą Chorwacji, bo one dotyczą w większości europejskich państw w tym momencie. Ale tak, uciekają z tych, często uciekają z wysp, bo ciężej jest tam znaleźć pracę. Uciekają z tych nadmorskich miasteczek, bo za dużo jest turystów, bo za dużo jest hałasu, bo za mało jest pracy innej niż ta praca w turystyce, która też niekoniecznie dla Chorwaty jest pracą wysoko płatną, w sensie opłacającą, która by się opłacała i pozwalała jakoś żyć na odpowiednim poziomie, cokolwiek to oczywiście jest zwykle każdego, to jest coś innego. Uciekają też ze Slawonii, czyli południowo-wschodniej Chorwacji, ponieważ tam też jest problem z pracą. Dla mnie ewenementem i takim ciekawym przykładem jest mój kolega, który pojechał do Irlandii pracować, chciał zaznać lepszego życia, zobaczyć, czy naprawdę jest tam tak lepiej i jest w stanie ze swoim zawodem zarabiać więcej. I zupełnie przypadkiem, jakby nie umawiając się na to, nie kombinując, nie starając się, wynajmował mieszkanie z wszystkimi Chorwatami, którzy pochodzili z jednego miasteczka w Chorwacji. I to jest Sisak. To jest miasto godzinę, półtorej godziny od Zagrzebia. Więc są takie regiony, z których naprawdę ludzie uciekają, bo nie mają co, nie mają, ale też nie wiedzą, co mądrzejszego mogą ze sobą zrobić, albo po prostu w swoim zawodzie są w stanie zarobić więcej gdzie indziej, więc dlaczego mieliby się o to nie postarać. Ale też są osoby, które zostają na wyspach, jakby młode osoby, które zostają na wyspach i próbują coś ze sobą zrobić, tam mają jakiś pomysł na siebie, więc to nie jest takie czarne i takie smutne tak do końca, na pewno trzeba to gdzieś wypośrodkować.
Oczywiście to, co ja tutaj staram się zaakcentować, to po prostu, że raj ma zawsze dwie strony, prawda? Nie, zdecydowanie nie chcę tutaj w żaden defetyzm popadać. Natomiast kiedy wspomniałaś o swoim znajomym, ja zaraz pomyślałam o mojej przyjaciółce, w zasadzie przyjaciółce mojego męża, która jeszcze z dzieciństwa, z dawnych, dawnych czasów, mąż znają od wielu lat, a ja już też od sporego kawałka czasu. Ona wyszła za Chorwata i przez jakiś czas mieszkali w Rowinia, więc również właśnie w pięknej nadmorskiej miejscowości. Oboje są artystami, więc w czasie sezonu turystycznego żyli ze sprzedaży rękodzieła i różnych cudeniek, które tworzyli pracą własnych rąk. No i ten okres wakacyjny był dla nich zawsze bardzo, bardzo wyczerpujący. Później przychodziła zima i taki czas smutny, bo dochodów praktycznie nie było w ogóle. Do tego miasto wyludnione, puste. Oczywiście wówczas także infrastruktura i takie różne udogodnienia, których oczekujemy od swojego miejsca zamieszkania, trochę szwankują. No i koniec końców dzisiaj, po tym jak urodziło im się dziecko, mieszkają już w Zagrzebiu. I taką decyzję podjęli. Ja jestem ciekawa, jaka jest twoja perspektywa, bo ty też mieszkasz w Zagrzebiu. A z drugiej strony, jak mówimy o krajach śródziemnomorskich, to wielu z nas marzy o tym, żeby właśnie zamieszkać gdzieś z widokiem na morze, na gaje oliwne, na pola lawendy. Nie ciągnęło ciebie, żeby właśnie gdzieś tam zamieszkać z tym pięknym morzem za oknem? Skąd ten Zagrzeb się wziął?
Zupełnie mnie nie ciągnęło. Ja poznałam Chorwację od tej drugiej strony. Moja przygoda z Chorwacją to tak naprawdę duży przypadek i nigdy nie planowałam, żeby przyjeżdżać do Chorwacji. Może gdzieś tam na emeryturze, gdy zakładając, że będę miała emeryturę i zakładając, że ona będzie wystarczająca, żebym mogła oczywiście podróżować po świecie. Ale wcześniej studiowałam serbski, więc miałam tą, powiedzmy, bazę językową i gdyby studiowałam etnologię, postanowiłam pojechać na Erasmusa. Taki ostatni moment wydawało mi się, żeby w ogóle gdzieś na dłużej pojechać. I chciałam pojechać do Lublany, ale nie wyszło mi, dostałam się do Zagrzebia i na początku nie byłam z tego powodu szczęśliwa, jeszcze przed wyjazdem. Pamiętam, że wróciłam do domu, wygooglowałam sobie Zagrzeb, pomyślałam, Boże, co ja będę tam robić najlepszego. Kolejne miasto, które przypomina większość miast środkowoeuropejskich z tą całą historią austro-węgierską, z podobną architekturą do Krakowa, choć koleżanka ostatnio przekonywała mnie, że Kraków jest to razy lepszy niż Zagrzeb, a to koleżanka Chorwatka, żeby nie było.
Prawa jest zawsze tak.
Więc na początku nie byłam szczęśliwa, ale postanowiłam wyjechać i postanowiłam dać szansę Zagrzebiowi. I tak, Zagrzeb wydawał mi się na początku bardzo nudnym miastem, bardzo nieciekawym, ale spróbowałam dać mu szansę i tak naprawdę bardzo, bardzo dużo poświęciłam czasu na to, żeby go wyłazić, żeby wejść w każde podwórko. Więc teraz już się trochę śmieję, że znam bardziej Zagrzeb od Warszawy i to też dzięki doktoratowi.
Z której pochodzisz?
Tak, z której pochodzę. Ja o Warszawie, o historii Warszawy nie jestem w stanie tak dużo powiedzieć, jak o historii Zagrzebia. Czasem nie jestem w stanie komuś powiedzieć, jak musi gdzieś dojechać, a w Zagrzebiu jestem to w stanie zrobić się z zamkniętymi oczami, więc bardzo się wżyłam w to miasto, wczułam. Też mam dużo już takich bardzo osobistych wspomnień z nim związanych i dzisiaj chyba nie wyobrażam sobie, żebym mogła gdziekolwiek indziej mieszkać. To brzmi może górnolotnie. Na pewno mogłabym gdzieś spróbować trochę pobyć dłużej, ale to już Zagrzeb byłby tym miastem, do którego chcę wrócić na starość, a nie Warszawa.
My jak myślimy o Chorwacji, to zwykle właśnie myślimy o Dalmacji, Istrii, Dubrownik, właśnie wspomniany przeze mnie Rowiń, a tutaj miłość do Zagrzebia. Tak jak powiedziałaś, to nie jest miasto śródziemnomorskie, ale z tego, co wyczytałam w twojej książce, znalazłaś w nim takie właśnie południowe elementy, jak chociażby to, że da się z kimś tam umówić na kawę bez planowania tego w kalendarzu przez miesiąc. Co w Warszawie bywa trudne.
Czasem bywa nawet niemożliwe i to trwa i trwa i cały czas się przekłada. Tak, Chorwaci i myślę, że to już niezależnie od regionu, choć Dalmaci są jeszcze bardziej zrelaksowani, tak to może nazwijmy, ale w Zagrzebiu można bez problemu umówić się z kimś tego samego dnia. Dla mnie to było w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie, bo pamiętam, że gdy przyjechałam do Chorwacji i dopiero zaczęłam poznawać ludzi, mój teraz bardzo dobry przyjaciel zadzwonił do mnie, ponieważ stał gdzieś blisko mojego bloku, w którym mieszkałam, zadzwonił do mnie i mówi, ej, słuchaj, chcesz na kawę? I ja byłam lekko zdruzgotana, bo pomyślałam sobie, słuchaj, ty nie masz, nie wiem, nie masz innych przyjaciół, wszyscy ci odmówili, po prostu dzwonisz do mnie na ostatnią chwilę, dlaczego? A dzisiaj jest to już dla mnie zupełnie czymś naturalnym, że jakby ja czasem nie jestem w stanie, oczywiście gdy muszę, to robię, ale nie jestem w stanie czasem się umówić z dwutygodniowym wyprzedzeniem, bo nie wiem, co będę wtedy robić, nie mam pojęcia. Więc to jest taka spontaniczność, jest o wiele sympatyczniejsza i w rezultacie prowadzi do tego, że częściej się widujesz z ludźmi, bo nie odkładasz tego nieskończoność.
Powiedziałaś o tym, o tej otwartości Chorwatów. Jak ich widzisz w ogóle jako nację? Oczywiście tutaj musimy się o pewne uogólnienia pokusić, które mają sporo złych stron, ale ciekawa jestem, czy jakieś takie ich cechy wspólne zauważasz, które przypominają ci Polaków, albo może wręcz odwrotnie. Jacy są Chorwaci? Powiedz mi.
To trudne pytanie, ale jeśli chodzi o cechy wspólne, na pewno narzekanie. Myślę, że to nas bardzo uczy. bardzo zbliża to Chorwatów. Oni też nieustannie, niezależnie od wszystkiego potrafią non-stop narzekać, tak jak Polacy. Ale powiedziałabym, że są bardziej otwarci, tak jak już mówiłam, weselsi od Polaków, co być może słońce wpływa na to, że człowiek jest uśmiechnięty, ale nie wiem, czy udałoby mi się wyróżnić jakieś takie bardzo, bardzo charakterystyczne cechy chorwackie, które miałyby różnić ich od Polaków aż tak zauważalnie. Wydaje mi się, że jesteśmy dość podobni wbrew pozorom. I może dlatego lubimy tak jeździć do Chorwacji, bo czujemy się tam jak w domu.
Tak, to jest taka teoria, która jest mi bliska, że tam mamy właśnie wszystko to, co kochamy w krajach śródziemnomorskich, cudowną przyrodę, przepiękne morze, lazurowe niebo, pyszne smaki, historie, a jednocześnie mamy właśnie ludzi, którzy są stosunkowo podobni do nas. Powiedziałam tutaj dwa słowa o tej przyrodzie, która zawsze, jak myślę o Chorwacji, jawi mi się jako absolutne cudo. Mam takie wspomnienia z dzieciństwa, kiedy spędzałam wakacje z rodzicami w Jugosławii i właśnie no pamiętam morze, jakiego nie doświadczyłam już później nigdzie indziej. Wiadomo, że ten filtr dziecięcych wspomnień też tutaj działa, ale nie da się zaprzeczyć, że ta woda i te plaże i te lasy są tam przecudowne. A ty już na samym początku naszej rozmowy wspomniałaś o tym, że przyroda na tych urlopowiczach dużo traci i cierpi z ich względów. Powiedz, z jakimi najważniejszymi problemami ekologicznymi w tej chwili Chorwacja się boryka? To jest taka też ważna część twojej książki, bo dosyć sporo o tym piszesz.
Dużym problemem jest zanieczyszczenie Morza Adriatyckiego. Tak naprawdę to jest też taki problem, którego na pierwszy rzut oka może nie widać, bo gdy patrzymy w morze, ono jest czyste i widać dno, więc wydaje nam się, że wszystko jest w porządku. Ale przez to, że przepływa bardzo dużo statków wycieczkowych, olbrzymich statków wycieczkowych, one zanieczyszczają morze i to na przykład widać dopiero po sezonie, kiedy plastik i te wszystkie dziwne, nie wiem, dziwne jakieś elementy typu klapki i niedopary gdzieś zostają, ale też widać po plamach ropy, które gdzieś się unoszą na morzu, to często widać na granicy między Włochami i Chorwacją i to są naprawdę olbrzymie plamy. Niby rząd mówi, że monitoruje morze, więc jakby stara się dbać i ma zresztą jest zobowiązany, żeby o nie dbać, ale jakoś to nie wychodzi do końca. Dużym problemem jest to, że temperatura morza się zwiększa, więc wymierają też ryby i są też przeławiane, więc to też jest bardzo duży problem. Innym problemem jest, ale to już takim ogólnie chorwackim problemem, nie tylko problemem związanym z morzem, jest segregacja odpadów i zanieczyszczenie, pod tym względem zanieczyszczenie środowiska.
Chcesz powiedzieć, że Chorwaci nie chcą segregować, nie są nastawieni proekologicznie, tak? Dobrze zrozumiałam?
Są i nie są. Myślę, że pod tym względem nie różnią się od Polaków. Próbują to zrobić. W Zagrzebiu to zresztą jeden z moich ulubionych tematów. W Zagrzebiu zawsze się śmieję, że moim największym problemem związanym z Zagrzebiem są śmieci. Też nie, to gdzieś, myślę, że to, ta segregacja odpadów w Chorwacji zaczęła się trochę później niż u nas, w tym sensie, że później zaczęto na to zwracać uwagę i wprowadzać różne wymagania wobec tego, więc Chorwaci są jeszcze tak na granicy, jak to robić, jak tego nie robić, ale też odgórnie to jest bardzo, bardzo utrudniane. Zagrzeb w pewnym momencie z racji tego, że śmietniki zawsze były wystawiane na przykład na główne ulice i gdy latem przechodziła się ulicami, te śmieci nie pachniały najlepiej i były widoczne. Ma bardzo ciekawą budowę architektoniczną, ponieważ podwórka są pozamykane, więc jakby spojrzeć na mapę Zagrzebia z góry, widać, że jest jakaś przestrzeń otoczona blokami, z, powiedzmy, ładnymi fasadami, one niszczą i o to trzeba teraz zadbać, ale tak powiedzmy, więc są ładne fasady, a to, co jest w środku, tego nie widać bardzo. I później te śmieci są wywożone, właśnie wynoszone na główne ulice, żeby żeby zostały zabrane, więc to brzydko pachniało. I z tego powodu zaczęto tworzyć podziemne śmietniki. I rozpoczęła się też wielka segregacja, wprowadzanie toreb, do których trzeba to wyrzucać. Pretensja ludzi, że te torby trzeba kupować i to jest naprawdę długa historia. W efekcie nie do końca to jeszcze wszystko wyszło i tak można by zobaczyć śmieci wszędzie. Więc to jest taki etap chyba przejścia.
Czasem mam ochotę zdradzić Zagrzeb z Belgradem, rozpłynąć się w jego wielkich ramionach, wdychać dym papierosowy wydobywający się z niemal każdej knajpy, bo kto by się tam przejmował zakazem palenia? Podziwiać brutalność i wielkość jego murów, delektować się szarością, słuchać przekleństw unoszących się nad ulicami, ponieważ nikt na Bałkanach, naprawdę nikt, nie umie tak przeklinać jak Serbowie. W porządku, może jeszcze Bośniacy. Mam ochotę poczuć się jak mała dziewczynka w wielkim, surowym mieście, powoli pokonywać jego szorstkość, by wedrzeć się do głębi. Tam, gdzie ukrywa się to, co najcenniejsze i najciekawsze. Tam, gdzie pojawiają się pęknięcia i uszyta jest niepewność. Potem jednak czuję się zmęczona, przytłoczona napisami na murach, głoszącymi, że Kosowo jest serbskie, a Ratko Mladić to bohater narodowy lub te pojawiły się po wybuchu wojny w Ukrainie, pokazującymi wsparcie dla narodu, z którym serbscy politycy trzymają się od wieków. Wtedy wracam z podkulonym ogonem do Zagrzebia i ładnie proszę, żeby znowu przyjął mnie w swoje objęcia. Niektórzy mówią, że Belgrad jest typowym bałkańskim mężczyzną, a Zagrzeb kobietą. Dla mnie jednak też jest mężczyzną, tylko takim z wierzchu fircykowatym, przypudrowanym, marzącym o wiedeńskich salonach i pięknych szatach. I wiecznie niepewnym siebie, szukającym potwierdzenia swojej wartości w oczach tych, których uważa za lepszych. Innym razem, gdy obudzi się we mnie złośliwość, wydaje mi się, że ma coś z klauna, który udaje, że jest zabawnie, ale gdyby dobrze mu się przyjrzeć, wszystko w nim wyje o pomoc. A jeśli mu nie pomóc, rozpadnie się na milion kawałków. Patrycja Hajencka, Chorwacja. Ciemniejsza strona słońca. Wydawnictwo Poznańskie.
Idąc szlakiem moich skojarzeń z lepiej znanymi mi krajami śródziemnomorskimi, pomyślałam sobie też jeszcze w kontekście tej masowej turystyki i migracji wewnątrz kraju o takim włoskim zjawisku, które nazywa się Città Fantasma. To są takie włoskie miasteczka, które nazywają się miasteczkami czy miastami duchów, bo po prostu ludzie masowo z nich wyjeżdżają i w efekcie mamy właśnie jakieś piękne wzgórze, na którym stoją puste kamienice, puste domy, nikt tam nie mieszka. Oczywiście władze miejscowe starają się zachęcić do jakiegoś ponownego zasiedlania takich miejsc, stąd mamy słynne domy za 1 euro i różne takie zjawiska. No z Włoch do Chorwacji daleko nie jest, więc ciekawa jestem, jak tam właśnie z tymi migracjami wewnętrznymi sprawa wygląda, bo już mówiłyśmy o tych nadmorskich miastach, prawda, które pustoszeją po sezonie. A jak wewnątrz kraju? Czy to jest tak, że wszyscy właśnie do Zagrzebia uciekają?
Na pewno się starają w dużym stopniu, bo jest największym miastem, więc wciąż mimo wszystko umożliwia znalezienie pracy. Oczywiście to jest też tak, że Chorwaci narzekają na Zagrzeb. Zagrzeb nie cieszy się, nie zawsze cieszy się dobrą opinią wśród pozostałej części mieszkańców, ale wszyscy, tak jak do Warszawy, wszyscy próbują się tam dostać, znaczy może większość, nie wszyscy, próbują się tam dostać, żeby znaleźć pracę. Nawet to jest takie smutne, że osoby, które wynajmują na przykład w sezonie mieszkania nad wybrzeżem, po sezonie wywracają do Zagrzebia i tam sobie żyją, coś próbują robić. Ale to takie wyludnianie się sezonowe małych miasteczek to jedno, ale też na wyspach widać bardzo dużo miasteczek, które wyludniły się już gdzieś tam w latach 60. czy 70. ze względu na problemy ze znalezieniem pracy czy na epidemie różne. Więc ludzie wyjeżdżali wtedy. Też drugim wątkiem są opuszczone domy po wojnie, co też wciąż widać, na przykład w Slawonii. Więc to jest taka różnowymiarowa różnowymiarowe pustoszenie.
Wspominasz o wojnie i muszę spytać, na ile ta wojna, która, no, jak spojrzymy w kalendarz, już jednak kilkadziesięcioleci temu się skończyła, na ile ona jest jeszcze ciągle obecna w życiu, w pamięci, w codzienności Chorwatów?
Ja bym podzieliła to na dwa. Myślę, że jest wciąż bardzo obecna w polityce i politycy lubią do niej nawiązywać. To też było widać podczas wyborów, kiedy część kandydatów odwoływała się do lat 90. i miało się wrażenie, jakby ta wojna wciąż się odbywa i była najważniejsza dla współczesnego Chorwata. A drugim poziomem to jest to takie bardzo codzienne życie, w którym nie rozmawia się tak dużo o wojnie. Moi znajomi, tacy najbliżsi, to są osoby, które w czasie wojny miały, nie wiem, 5-6 lat. I one mają jakieś wspomnienia, oczywiście, ale to są wspomnienia zabawy lalkami, nie wiem, w wojsko albo coś takiego. Ale no, o tym się tak nie rozmawia, wiesz. To nie jest tak, że spotykasz się z kimś na kawę i ktoś od razu ci mówi, a w latach 90. to coś. To nie jest tak, jak Polakom się wydaje, czy turystom, bo właśnie była Jugosławia, czy Bałkany kojarzą im się z konfliktem, więc myślą, że to jest wciąż tak bardzo odczuwane, tak bardzo się epatuje. Oczywiście w polityce to widać. Oczywiście wojna wciąż ma wpływ na ekonomię, czy różne elementy życia, ale nie jest tym tematem, o którym się nieustannie mówi.
Moje doświadczenie jest takie, warto pamiętać oczywiście, że każdy ma różne doświadczenia, więc to o niczym absolutnie nie świadczy. Natomiast rzeczywiście mam takie wspomnienie poznawania Chorwatów na początku mojej pracy w Lente, z którymi kiedy rozmawiałam i opowiadałam na przykład o jakichś swoich wspomnieniach właśnie z dzieciństwa w latach 80., późnych latach 80. na tamtych terenach w czasie wakacji, zawsze padało takie stwierdzenie, pamiętaj, że my nie jesteśmy z Bałkanów. Czyli takie bardzo mocne odcięcie się od właśnie reszty tego obszaru geograficznego. Bardzo mi to zostało w pamięci, tak jak mówię, to jest moje doświadczenie, ale ciekawa jestem, czy to jest taki jakiś mocny element ich tożsamości w ogóle, czy to właśnie tylko tak ja trafiłam?
Bałkany to jest bardzo duży problem dla Chorwatów i ta przynależność do Bałkanów. Chorwaci, jako zwykli mieszkańcy, niekoniecznie lubią być porównywani do Bałkanów i tak naprawdę to my w sensie Zachód, no może nie my, Polska nie jest Zachodem, ale tak naprawdę Zachód jest winny temu, bo Bałkany są kojarzone z zacofaniem, z chaosem, z konfliktami i wszystkim, co najgorsze tak naprawdę, więc Chorwatom to nie bardzo się podoba, żeby przynależeć do czy być porównywany z czymś takim i tu jakby nie ma w tym nic dziwnego. Dla mnie ciekawe jest bardzo to, w jaki sposób moi znajomi używają słowa Bałkany i kiedy jednak mimo wszystko mówią, że są z Bałkanów, bo oczywiście w tej takiej oficjalnej narracji Chorwacja nie chce przynależeć do Bałkanów, odcina się od Bałkanów. To było widoczne szczególnie w latach 90., kiedy nacjonalizmy wybuchły i próbowano pokazać, że Bałkany to Serbia, a Serbia to wszystko co najgorsze, więc my do niej, do tego kręgu kulturowego nie należymy. Moi znajomi na przykład, gdy czasem ich trochę próbuję podpytać, to jesteście tymi Bałkanami, czy nie jesteście? Mówią mi, że jak to nie jesteśmy? Jesteśmy z Bałkanów. Co ty sobie myślisz? Popatrz, to są Bałkany. I jako przykład mówią o problemach w urzędach, o kolejkach, o tym wszystkim takim, co jest znane też Polakom, więc
czasem sobie myślę,
czy my też nie jesteśmy z Bałkanów w ten sposób. Więc oczywiście w tej oficjalnej narracji nie, ale już jakby wypytać Chorwatów, to niekoniecznie mówią. Pamiętam, że też kiedyś podpytałam kolegę z koleżanką i nawet się pokłócili o to, czy są z Bałkanów, czy nie i dlaczego są. Więc nie jest to takie, nie powiedziałabym, że to jest takie, że do końca się odcinają od Bałkanów.
tak sobie myślę, słuchając cię, że mówimy o jakiejś takiej wspólnej tożsamości wszystkich Chorwatów, a przecież wbrew pozorom to jest też kraj bardzo zróżnicowany, prawda? To mamy w Chorwacji na przykład to samo, co znowu tutaj nawiążę do moich ukochanych Włoch, co właśnie na Półwyspie Apenińskim, mianowicie dialekty. Mamy rozmaite różnice regionalne, o których turysta, który znowu jedzie nad morze po to, żeby korzystać z pięknej pogody, w ogóle sobie nie zdaje sprawy. Powiedz, jak ty to widzisz i co cię w tym najbardziej fascynuje? Może jakie są twoje ulubione zakątki? Mogłabyś nam powiedzieć, gdzie te różnice regionalne najbardziej przypadają ci do gustu?
Ja bardzo uwielbiam tę różnorodność językową w Chorwacji i to doprowadza do tego, że Chorwaci często sami nie mogą się do końca porozumieć. Często mieszkaniec, nie wiem, Slawonii nie do końca rozumie, co, jeśli oczywiście ta osoba mówi w dialekcie, co mówi mieszkaniec Medjimurja. Więc to jest niesamowicie sympatyczne i ta osoba musi przejść na standardowy język chorwacki, bo inaczej niekoniecznie są w stanie się porozumieć, ale dla mnie to jest niesamowite, że w ten sposób, gdy człowiek już się bardziej uczy języka, masz 6 różnych słów na tą samą rzecz, jakby język staje się o wiele bardziej bogaty.
Czekaj, czyli to jest tak, że jest oficjalny język chorwacki, pewnie taki, którego dzieci się uczą w szkole, z podręczników i tak dalej, tak? I oprócz tego są miejscowe dialekty i czy można powiedzieć, że większość Chorwatów jest wobec tego dwujęzyczna? Jak to jest? Jak się mówi w domu na przykład?
Mamy standardowy język chorwacki i on jest oparty na dialekcie sztokawskim. I oprócz tego dialektu sztokawskiego są jeszcze dwa dialekty, kajkawski i czekawski. Te dialekty dzielą się oczywiście na jeszcze kolejne, więc to nie jest tak wszystko łatwo. Języka standardowego używa się w telewizji i jakby speakerzy mają obowiązek posługiwać się językiem standardowym. Języka standardowego uczy się w szkole, ale w domu niekoniecznie się mówi w standardzie, mówi się po prostu tak, jak się u nas mówiło. I dla mnie takim bardzo ciekawym momentem było, gdy spróbowałam nauczyć się akcentu chorwackiego, tego standardowego akcentu. I pamiętam, że siedziałam na wydziale filozoficznym, obok mnie siedziały dwie studentki, ewidentnie studentki kroatystyki i w pewnym momencie usłyszałam, słuchaj, a jak się to akcentuje, bo ja nie mam zielonego pojęcia, jak to zaakcentować, u nas się robi to zupełnie inaczej. I w tym momencie zrozumiałam, że to, że ja trafiam w akcent zagrzebski, czyli taki, który definitywnie stoi obok standardu, nie jest dużym problemem, po prostu ważne, żebym trafiała w jakiś chorwacki, bo i Chorwaci mają z tym problem. A mówię o akcencie, dlatego że akcent bardzo wyróżnia dialekty. Jakby Chorwaci po tym, w jaki sposób mówisz, są w stanie wyczuć, z którego regionu pochodzisz. I to jest bardzo częste pytanie, gdy ktoś słyszy, że coś tu jest inaczej, pyta, ale skąd jesteś? Z której miejscowości? I to jest bardzo sympatyczne, moim zdaniem. Jakby to nie ma żadnego, to nie naznacza w żaden sposób. To jest po prostu ciekawość.
To ja ponowię pytanie o twój ulubiony region. Gdzie się czujesz w Chorwacji najlepiej? Gdzie najbardziej czujesz, że jesteś u siebie? Poza Zagrzebiem oczywiście.
Z Zagrzebiem to jest też śmieszne, bo z racji tego, że studiowałam serbski, to Kaj zagrzebskie było dla mnie zawsze bardzo, bardzo obce i na początku bardzo nie lubiłam tego, jak mieszkańcy Zagrzebia mówią, dlaczego kajkają.
Co to znaczy kajkają, bo to nie jest dla mnie jasne.
Kaj to jest, pochodzi od zaimka co, więc w dialekcie kajkawskim, gdy chcesz zapytać co, mówisz kaj. Kajima, co słychać? W standardzie byłoby szto, więc to się różni. Ale teraz na przykład już ten kajkawski z różnych względów jest dla mnie sympatyczny. Też na początku nie lubiłam tego, jak się mówi w Zagoriu. To też jest kajkawszczyzna. Nie lubiłam tego, jak się mówi w Zagoriu, bo wydawało mi się takie śmieszne. Oni tak wydłużają niektóre wyrazy. To brzmi zabawnie. I też Chorwaci o tym mówią. Jakby gdy oni to słyszą, od razu się uśmiechają. Oczywiście to nie jest złośliwy uśmiech. Myślę, że do dialektów trzeba podejść trochę inaczej, niż jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Ale teraz też mi się to podoba, jest takie urocze, więc nie wiem, ja bardzo też lubię jak w Rijece mówią, czy w okolicach Rijeki mam nawet taką torbę sztada, to jest taki zwrot, którego tam się często używa.
I to, który oznacza?
Który oznacza wszystko, tak naprawdę. Na przykład, gdy chcesz wyrazić zdziwienie, mówisz sztada. Albo gdy chcesz oczekujesz potwierdzenia czegoś, nie wiem, idziesz, umawiasz się z kimś na kawę i na końcu mówisz, teda, jakby nie zostawiasz pola do w ogóle zaprzeczenia. I to jest taki zwrot, który się kojarzy z Rijeką i na przykład, gdy podróżowałam po Dubrowniku, tam tych okolicach tej części Dalmacji, często ktoś ze mną krzyczał, ej, Primorka, bo mimo, że to jest ten region. Albo pytali mnie, czy pochodzę z Rijeki. Więc jakby Chorwaci też są świadomi tych różnic. To nie jest tak, że oni może nie do końca będą się rozumieć. Szybciej na przykład mogą zrozumieć jednak mieszkańców Serbii, bo ten dialekt, jest, na którym są standardy oparte, jest podobny. Ale będą świadomi tych różnic i też czasem one będą elementem jakichś codziennych żartów, ale takich naprawdę niezłośliwych żartów, żebyśmy tego tak nie odbierali. Ja bardzo, bardzo się zakochałam w Osijeku. Tam byłam 2 tygodnie i to jest miasto w Slawonii. Byłam 2 tygodnie i byłam w sezonie, pod koniec sezonu, czyli to był ten moment, kiedy Chorwaci stamtąd wyjechali i było bardzo pusto i tylko komary mnie straszyły. Tak naprawdę to jest to miejsce, które ze względu na okolice pod Mokłą jest bardzo... I bardzo dużo komarów tam występuje i ja mam jeszcze drobną alergię, więc to jest naprawdę problematyczne. Ale Osijek jest takim sympatycznym miastem z klimatem takim trochę sportowym, trochę artystycznym, więc można się dobrze poczuć, nie wiem, spacerując wzdłuż rzeki. Tak jak już mówiłam, bardzo lubię Rijekę i myślę, że gdybym miała się wyprowadzić z Zagrzebia, to jest miasto, do którego bym się bardzo chętnie wyprowadziła ze względu na też atmosferę takiej poprzemysłowy klimat, alternatywny nieco, mimo wszystko artystyczny, z bardzo dużo murali, czego mi na przykład brakuje w Splicie i oprócz tego, że jest za dużo tam turystów, to jeszcze tego mi tam brakuje. Zagorje bardzo lubię. Zagorje wydaje mi się niedoceniane przez turystów, a jest tak niesamowicie zielone i tak urocze i te wszystkie zameczki, nawet zniszczone, są bardzo klimatyczne.
Kiedy czytałam twoją książkę, to miałam taki moment, że zaśmiałam się do własnych myśli, ponieważ przypomniałam sobie, że Chorwacja, nie wiem czy nadal, ale swego czasu reklamowała się takim hasłem Croatia full of life, a spory fragment twojej książki traktuje o chorwackich cmentarzach.
Tak, z tego to nie tylko ty się zaśmiałaś, moi znajomi, gdy im opowiadałam, że będę pisać o cmentarzach, śmieli mi się całe 15 minut. Po prostu, no tak, Patrycja prezentuje Chorwację cmentarze. Te cmentarze są tak naprawdę pretekstem, żeby opowiedzieć też trochę o historii i różnych innych regionach, czy miastach Chorwacji, ale te cmentarze też wynikają z tego, że ja bardzo lubię cmentarze, jakkolwiek to może nie brzmi, i lubię od dziecka. Pamiętam, że gdy byłam mała, lubiłam zwiedzać cmentarze, lubiłam patrzeć, kto ile żył, jak się nazywał i jakie są zdjęcia, jeśli były. A teraz już podchodzę do tego trochę poważnie, ale tak, jeśli jadę do jakiegoś nowego miasta, miasteczka, wsi, pierwsze co robię, to poznaję cmentarz. Wiem, że to brzmi fatalnie, ale tak robię i nie jestem w stanie z tego zrezygnować.
Ten sezon podcastu Lente traktuje o spotkaniu. Ty spotykasz Chorwatów na co dzień, masz mnóstwo przyjaciół. Zastanawiam się, czy są jakieś takie historie, które poznałaś w czasie spotkań z Chorwatami, które nosisz głęboko w sercu, które zostaną z tobą na zawsze. Jakieś takie opowieści i historie, których nie słyszałaś nigdy od znajomych w Polsce.
To będą przede wszystkim te historie związane z wojną. Tu trochę będę sobie zaprzeczać, bo wcześniej mówiłam, że Chorwaci, ci w sensie bliżsi mi wiekowo, nie rozmawiają tak dużo o wojnie, ale gdy już jednak głębiej, gdy zna się ich dłużej, to wojna oczywiście przychodzi. I to są te wszystkie historie o ucieczkach, nie wiem, z domów, o spędzaniu dzieciństwa, może nie całego, ale jakiegoś elementu w schronach. To jakby dla mnie, która nigdy nie przeżyła wojny i mam nadzieję, że to się nigdy nie zdarzy, jest takim ciężkim doświadczeniem. Wiesz, kiedy wojna nagle wbija ci się w dzieciństwo i nie wiem, przypominasz sobie o alarmach albo o tym, że musiałaś opuścić swoje miasto dzieciństwa, żeby wyjechać z mamą czy z braćmi i siostrami gdzie indziej i się spróbować uratować.
A powiedz, gdybyś miała opisać dzisiejszą Chorwację jednym obrazem, co by to było?
Coś bardzo kolorowego i różnorodnego. Nie przychodzi mi nic do głowy takiego, wiesz, nie mam takiego obrazka namalowanego w głowie, ale coś na pewno, co ma dużo kolorów i jest bardzo różnorodne. Ja dalej uważam, że Chorwacja jest niezwykle różnorodna, niezależnie od tego, że politycy próbują ujednolicić i pokazywać, że jest jednorodna, bo po prostu taki obraz jest łatwiej i przyjemniej sprzedać. Uważam, że ona jest niesamowicie różnorodna i czasem, gdy się zmienia regiony, można naprawdę oszaleć i od widoków, i od dialektów, i od potraw różnych. I
No właśnie, potrawy. Słuchajcie, Patrycja na nasze spotkanie przyniosła mi butelkę. O, sięgam po nią teraz. Butelka z napisem, co ja tutaj mam napisane? Terranino, liker od cznogwina i borownica. Rozumiem, że to jest jakiś specjał ichni, którego powinnam spróbować. Powiesz nam, co to za smak?
Zdecydowanie powinna spróbować. Terranino to jest mój ulubiony likier. On właśnie podchodzi od wina i ma niesamowicie bogatą barwę, bo smak taki, wiesz, z różnymi ziołami i to jest niesamowicie intensywne, więc to twoja praca domowa, żeby tego spróbować.
Czego jeszcze należy spróbować w Chorwacji? Bo to jest ulubiony wątek wszystkich słuchaczy, wszystkich czytelników Lente, chyba wszystkich, po prostu każdy lubi cieszyć się życiem, próbując nowych potraw, więc twoje ulubione smaki w Chorwacji?
To jest dobre pytanie i nie bez powodu unikałam tego tematu w książce. Bardzo, bardzo byłam proszona, żeby poświęcić cały osobny rozdział jedzeniu i ja tego nie chciałam robić, a to dlatego, że ja tak nie jestem taką wielką fanką, wiesz, tej, jakby nie wydaje mi się, żebym miała bardzo dużo do powiedzenia na temat jedzenia, tym bardziej, że jestem tą osobą, która potrafi jeść przez miesiąc blitwę z ziemniakami i uważam.
A co to jest blitwa? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. A
blitwę można by było przetłumaczyć na boczwinę, to są liście od buraka. I to jest blitwa plus ziemniaki i najczęściej ryba. To jest takie danie niedzielne, jak u nas schabowe w Dalmacji. Więc ludzie to tam bardzo lubią. Ja też mogę to jeść przez miesiąc i co lepsze, mogę to jeść z samymi ziemniakami i być najbardziej szczęśliwą osobą na świecie i nic więcej mi nie potrzeba. Więc nie mam jakichś skomplikowanych potrzeb, jeśli chodzi o jedzenie, więc niekoniecznie chciałam o tym pisać, bo wydawało mi się, że może ktoś ma więcej do powiedzenia.
Oczywiście wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o Chorwacji, zachęcamy serdecznie do przeczytania książki Chorwacja, ciemniejsza strona słońca. A ja na koniec zapytam cię, który rozdział książki pisało ci się z największą przyjemnością? Co sprawiło ci najwięcej radości w opisywaniu?
Myślę, że rozdział o Zagrzebiu. Ale to ze względu na to, że bardzo lubię Zagrzeb, piszę o nim doktorat i jestem z nim bardzo zżyta. Na pewno rozdział o street arcie, gdzie street art posłużył mi jako taka rama, która pozwoliła mi pokazać różne miasta, ale też ogólną historię kraju i to też miasta, do których niekoniecznie się podróżuje, więc to będzie może coś nowego dla turysty. I rozdział o cmentarzu.
No tak, już wiemy, że Patrycja lubi cmentarze. Zachęcam was serdecznie do lektury tej naprawdę bardzo, bardzo ciekawej książki. A tobie bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.